Chwała dobremu Bogu, niech będzie. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa na naszym kolejnym niedzielnym nabożeństwie. Chciałbym na początku nabożeństwa przeczytać króciutkie dwa wersety i kilkoma myślami z Bożego Słowa podzielić się z Wami. Czytam drugą Księgę Kronik. Jestem na etapie zastanawiania się i analizowania życia Rehabeama. To był syn Salomona, który został po śmierci Salomona królem, i z Rehabeamem działy się też różne ciekawe rzeczy opisane właśnie w drugiej Księdze Kronik, bądź też w pierwszej Księdze Królewskiej. I w drugiej Księdze Kronik, w 12 rozdziale, w wersecie 10 i 11 czytamy: wtedy król Rehabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze śpiżowe i powierzyć je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, przychodziła straż przyboczna i zabierała je, po czym znowu przynosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. Być może intrygujące to słowa, prawda? I co to w ogóle może znaczyć? Gdybyśmy cały kontekst mogli tutaj prześledzić, moglibyśmy zobaczyć, że Rehabeam, jako syn Salomona, idąc z pałacu królewskiego do świątyni, zazwyczaj zabierał złote tarcze. Salomon kazał sporządzić, wiecie, bardzo wiele złotych tarcz i też złotych puklerzy. I tam wcześniej, gdybyśmy przeczytali, to mamy wymienioną ilość i też tego złota bardzo drogiego, wartościowego, pierwiastka kruszywa, materiału, jakby tego nie nazywać, do wykonania tych złotych tarcz. I wiecie, oni, kiedy orszak królewski przechodził, to te złote tarcze były przez straż przyboczną niesione. Wiecie, to tylko lśniło wielkim blaskiem. Królewskie dostojeństwo i chwała wymagały tego, żeby z najwyższego gatunku złota te tarcze, wiecie, odbijały słoneczne promienie i to wszystko lśniło wielkim takim blaskiem i chwałą. To w końcu król. Ale szedł do świątyni. I tutaj, jak Rehabeam został królem, to z różnych powodów, o których dzisiaj potem trochę powiem, Szyszak, król egipski, dowódca egipski, przyjechał i narobił zamieszania wtedy w Judzie, w Jeruzalemie, i te wszystkie złote tarcze zostały ukradzione, zabrane. I wtedy w miejsce tych złotych tarcz Rehabeam kazał sporządzić tarcze ze spiżu, czy z miedzi. Wiecie, i one na zewnątrz wyglądały też, jak były dobrze wypolerowane, to też się pięknie to błyszczało, lśniło. No przecież miedź ma takie właściwości, że też potrafi odbijać promienie słoneczne. Ale gdyby się bliżej przyjrzeć, wiecie, to jakość tego surowca to nie była taka sama. Wiecie, złoto zostało zamienione na miedź. Oryginał na dużo tańszy zamiennik. I ta chwała króla, który przychodził ze swojego domu, z pałacu królewskiego do świątyni, już nie była taka. Król został okradziony z tego, co też stanowiło o jego chwale, o jego chlubie, o jego dostojeństwie. Jeśli tak czytając to, myślę sobie, jak to dzisiaj jest z nami. Czy my, idąc z domu do świątyni, staramy się też wyglądać, wiecie, bardzo odpowiednio, żeby pewien blask od nas się, że tak powiem, trochę odbijał, żebyśmy stwarzali pozory, że my do świątyni, do domu Bożego idziemy i wyglądamy dobrze. Tylko czasami, czy to nie jest tak, wiecie, że to z daleka wygląda jak takie coś, co się świeci i błyszczy, jakąś chwałą i dostojeństwem jest, a tak się przyjrzeć bliżej, wiecie, to jest tani zamiennik. Uśmiechamy się, ale radości w sercu to my nie mamy. Robimy wiele rzeczy, żeby na zewnątrz wyglądało to dobrze. Ale jak to jest? Czy czasami nie zostaliśmy okradzeni z czegoś? Pan Jezus, kiedy mówił w 10 rozdziale Ewangelii Jana o owczarni, o dobrym pasterzu, to mówił również o wszystkich innych, którzy przed Nim przyszli, czy potem przyjdą. Ich zadaniem było co? Kradzenie i zabijanie. Jest ktoś, kto tylko do jednego dąży, żeby okraść. Z Bożej chwały, z tego dostojeństwa, z chluby prawdziwego Bożego dziecka okraść i zaproponować jakiś tani zamiennik. Ja jestem poruszony też tym słowem, tym obrazem i dzisiaj dzielę się z wami tym na początku nabożeństwa, chcąc pobudzić nas wszystkich do takiego wejrzenia w siebie. Jak to dzisiaj jest z nami? Co jest naszą chwałą? Wiecie, w wielu miejscach w Bożym Słowie, tylko przeczytam kilka, w psalmie 3, 4 werset mówi: ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją i chwałą moją. Odnośnie do tarczy, to Pan jest tarczą. W psalmie 28 czytamy: jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Jakie to jest imię Pana, Boga naszego? Jezus, to jest Jego imię. My się Jego imieniem chlubimy. To jest nasza chwała. Ale czasami tak bywa, że jesteśmy okradzeni z tego i próbujemy wtedy używać zamienników i stwarzać pewne pozory, robić coś, co nie jest oryginałem, ale jakimś tanim, jakąś podróbką. Dzisiaj niech to słowo nas trochę zaintryguje i zainspiruje do wejrzenia w siebie i pomyślenia, co jest dzisiaj Twoją chwałą. Czym Ty się chlubisz? Co z Twojego życia może emanować, promienować? Czy prawdziwa chwała obecności Jezusa Chrystusa w Twoim życiu? Czy starasz się zamienniki jakieś tanie używać, żeby wyglądało to dobrze? Wiecie, często grzech niestety ograbia nas z tego, co jest oryginalne i wtedy szukamy zamienników. Ale mamy ten cudowny przywilej, żeby i dzisiaj skorzystać z Jego łaski i z cudownej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Krew Pana Jezusa oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Możemy dzisiaj postarać się o to, wyznając grzechy, pokutując, aby na nowo może ta chwała prawdziwa obecności Bożej z naszego życia mogła promieniować i dawać nam to, co być powinno w życiu tych, którzy należą do Pana Jezusa. Niech może taka myśl nas do tego dzisiaj zachęci, aby wejrzeć w siebie, aby pomyśleć, abyśmy też byli czujni i nie dali się okraść, ograbić, ale zabiegali o to, żeby prawdziwie Pan był naszą tarczą, aby Jego obecność w naszym życiu była naszą chlubą, naszą chwałą, naszym dostojeństwem, Jego święta obecność. Powstańmy, bardzo proszę, pomodlimy się razem, oddając Bogu chwałę, prosząc, aby także dzisiaj nas błogosławił, prowadził w tym czasie. Drogi łaskawy nasz Panie, wyrażamy Tobie wdzięczność za to, że z Twojej łaski darowałeś nam nowy dzień, że po raz kolejny możemy tutaj zgromadzić się w Twoim cudownym imieniu i także spędzać czas w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoje słowo mówi o tej prawdzie, że to Ty jesteś naszą chwałą, naszą chlubą. To my powinniśmy, i Pan, ja to wyznaję, chcę się chlubić tylko Tobą. Chcę, żebyś Ty był zawsze moją tarczą, moją chlubą. Panie, nie chcę pozwalać na to, aby zostać okradzionym, żeby dać się pozbawić tego, co jest największą wartością w moim życiu. Tego, że jestem Twoją własnością i do Ciebie należę. Że Twoja święta krew mnie oczyściła z moich win i grzechów. Że mogę być Twoim dzieckiem, wykupionym Twoją drogocenną krwią i do Ciebie należeć. I daj, Panie, aby prawdziwie, Panie, nasze życie tą chwałą, którą jest Jezus Chrystus, mogło lśnić, Panie. Żebyśmy nie pozwalali na to, żeby szatan nas okradał, żeby grzech nas pozbawiał tej chwały, którą w Chrystusie Jezusie mamy. Modlę się o to, Panie, żeby także i ten przykład Rehabeama, Panie, dzisiaj nas do tego pobudzał, abyśmy mogli wyznawać Tobie grzech, abyśmy mogli pokutować i zabiegać o to, żeby prawdziwie, Panie, Tobą się chlubić, żebyś Ty był tarczą i chlubą naszą w taki rzeczywisty, prawdziwy sposób. Dziękuję Ci za każdego z nas, za tą kolejną możliwość bycia razem przed Twoim tronem, przed Twoim majestatem. Panie, pobudzaj nas dzisiaj, abyśmy mogli prawdziwie do Ciebie się przybliżać, na Tobie się koncentrować i od Ciebie dzisiaj odbierać to, co masz dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, oddajemy Tobie chwałę i Twoje cudowne imię, Panie Jezu, które jest ponad wszelkie imiona i tylko w tym imieniu jest zbawienie i ratunek dla każdego grzesznika pokutującego. Niech to imię będzie wywyższone, uwielbione i wszelka chwała i cześć Tobie niech płynie z naszych serc, z naszych ust i z naszego życia. Amen.
Zapowiadałem, że podzielę się świadectwem odnośnie mojego powrotu, bo jak widzicie już jestem. Nie wiem, czy wszyscy załapali, czy mnie nie było przez 2 lata, bo często staram się tutaj być. Natomiast 2 lata temu wyjechałem w maju właśnie do Warszawy, do pracy. I wtedy miałem też przyobiecane, że oczywiście miejsce na mnie czeka, żebym wrócił, że chcą, żebym wrócił, że bardzo na to liczą i że na pewno będzie jakieś miejsce i rozmawialiśmy, że po roku, półtorej będę chciał wracać do Gdańska. Takie miałem założenie, wyjeżdżając tam do Warszawy. Zostałem wtedy, tutaj byłem pracownikiem, specjalistą w dziale dekorowania, nie wszyscy wiedzą, pracuję w IKEA. Tam dostałem stanowisko kierownicze, byłem kierownikiem działu sprzedaży. Miałem zdobyć jakieś doświadczenie pracy z zespołem. Były pewne założenia, które się wydarzyły. Kiedy chciałem wracać, nagle się okazało, że tego miejsca jednak nie ma za bardzo. I tak naprawdę od listopada, nie, wcześniej, od września, bo we wrześniu dostałem tam propozycję objęcia innego stanowiska, awansu i wtedy już musiałem szybko coś wymyśleć, żeby tego nie wziąć. I powiedziałem, że aplikuję do Gdańska i wtedy była jedna otwarta rekrutacja. Natomiast wtedy po tej rekrutacji nawet nikt się ze mną nie skontaktował, więc to był jakiś tam sygnał, że jeszcze nie. Potem w listopadzie, w grudniu była druga rekrutacja, w której wziąłem udział i też dziwnie się to toczyło, bo wszystko jakby mi pasowało, że to jest miejsce dla mnie, bo to było miejsce, to była rekrutacja na stanowisko kierownicze w tym dziale, w którym wcześniej pracowałem. Więc postanowiłem aplikować. To był grudzień i to wszystko się dość długo toczyło. Proces rekrutacyjny w mojej firmie nie jest zbyt szybkim procesem i płynnym, także w lutym miałem dopiero taki tak zwany assessment, gdzie mieliśmy się przedstawić, były pewne zadania grupowe. Oczywiście się modliłem wcześniej, że tak, że chcę, że oddaję to Panu Bogu. Wziąłem udział w tej rekrutacji w lutym i byłem przekonany, że tak, że poszło mi nieźle, wszystko mi się układa i że będę miał fajne świadectwo, bo w marcu pewnie będę mógł powiedzieć tak, udało się, pomodliłem się, poszedłem na rekrutację, wróciłem do sklepu. Jednak Pan Bóg miał troszkę inny plan, że miał świadectwo nieco głębsze, ponieważ dostałem potem odpowiedź po tamtej rekrutacji, że nie wybrano nikogo. Czułem, że poszło mi lepiej niż innym, ale nie wybrano nikogo, nikt nie spełnił kryteriów. Pierwszy raz w życiu dostałem właśnie taki, to się nazywa u nas w firmie feedbackiem, czyli informacją zwrotną, że nie pasuje do zespołu gdańskiego. Zaproponowano mi Katowice, że z mojej wiedzy, że mam dużą wiedzę, ale z niej nic nie wynika, i taką dostałem informację i temat się zamknął. I akurat byłem wtedy w Londynie na jednej takiej konferencji kaznodziejskiej i tą informację dostałem wracając w drodze na lotnisko. Miałem dużo czasu, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć i szczerze nie było to łatwe, bo jakby grunt mi się usunął spod nóg, bo miałem pewien plan i wierzyłem, że to jest Bożą wolą, żebym wracał, i nadal wierzę, bo jednak wróciłem. Natomiast dało mi to do myślenia, jakie było moje nastawienie, czego mnie to uczy, czy ja faktycznie oddałem to Panu Bogu, czy jednak myślałem, że po swojemu jestem w stanie zdobyć to stanowisko, bo myślałem o sobie dość wysoko, że faktycznie mam dobre opinie, nadaję się do tego, wszystko pasuje. Tak, miałem dużo rzeczy do przemyślenia w tym momencie, kiedy się dowiedziałem w lutym się dowiedziałem już pod koniec lutego, że mnie zwyczajnie nie chcą i nie ma miejsca. A jednocześnie w tym samym czasie miałem propozycję awansu w Warszawie, w tym sklepie, w którym byłem, w którym mam dość dobre relacje, dobrą opinię, i miałem propozycję, żeby awansować też na stanowisko wyżej opłacane i też dla mnie dość interesujące. Natomiast chyba dopiero wtedy zacząłem oddawać to Panu Bogu. To jest w liście Jakuba, jest taki werset, który mówi: a teraz wy, którzy mówicie, że pobędziemy w jednym mieście rok, a będziemy ciągnąć zyski, a potem przeniesiemy się. Ta myśl tam jest, że to wszystko zależy od Pana Boga i powinniśmy mówić, że raczej o ile Pan Bóg zechce, to zrobimy to lub owo. I dla mnie to była taka lekcja, myślę, przede wszystkim pokory i mojego podejścia i nastawienia do innych ludzi też, jak patrzę na innych, jak patrzę na siebie. Dzisiaj wiem, że jeżeli bym dostał tą pracę od razu, to bym czuł, że ją zdobyłem, i nie wiem, na ile szczere byłoby oddanie Panu Bogu chwały za to i tej wdzięczności, bo pewnie bym to powiedział i nie chcę też, żeby to zabrzmiało, żebym tego nie myślał, ale w tym momencie, zaraz przejdę do dalszej części świadectwa, jak to się wydarzyło, że jednak wróciłem, to wiem, że to jest tylko zasługa Boża, a nie moich umiejętności, ponieważ na tej rekrutacji nie przekonałem do siebie. Modliłem się i zacząłem rozważać różne opcje, łącznie z tym, żeby odejść z firmy, żeby szukać tutaj czegoś. Zacząłem rozglądać się za ofertami, natomiast jak przychodzi co do czego, wcale nie jest tak łatwo, bo głównie szukają przedstawicieli jakichś handlowych, bankowych, ubezpieczeń, co chyba nie jest dla mnie. Natomiast też się modliłem i podjąłem taką decyzję, bo przyjechałem potem do Gdańska właśnie. Najpierw dostałem telefonicznie odmowę, potem przyjechałem, żeby dowiedzieć się dlaczego. I podjąłem taką decyzję, też się o to modliłem i zaproponowałem, że mogę wrócić do sklepu na stanowisko pracownika, na takiego pracownika, jak byłem przed 2 laty. Że nie, powiedziałem, że nie jest to dla mnie problem, żeby ze stanowiska kierowniczego wrócić na wcześniejsze stanowisko. I mimo, że to zaproponowałem, to dostałem odpowiedź, że no, się zastanowią, bo nie wiedzą, czy mają godziny na to. Więc dla mnie to był już taki cios, że naprawdę mnie nie chcą tutaj w tym Gdańsku. A z drugiej strony w Warszawie naprawdę mnie chcą, bo w momencie, kiedy dostałem odpowiedź, że nie w Gdańsku, to zaraz moja szefowa wysłała mi SMS-a, żebym jednak rozważył tą Warszawę i tą propozycję, którą dostałem. Tak, no i miałem ciężki orzech do zgryzienia, natomiast oddałem to Panu Bogu. Nie chcę tego jakoś tam tak udochawiać, ale akurat wtedy też czytałem historię Abrahama, jak to było z tym Izaakiem, i trochę się też zastanawialiśmy kiedyś na naszej grupie domowej tam w Warszawie, dlaczego Pan Bóg tak zwlekał z daniem im Izaaka. Że kiedy już Sara była niepłodna, już się śmiała, że to jest niemożliwe, to dopiero wtedy go otrzymali. I zaczęliśmy zastanawiać, czy jeżeli by wcześniej się pojawił Izaak, kiedy Abraham był i Sara w kwiecie wieku, czy oni by nie zaczęli sobie potem jakoś tego przypisywać, a Bóg ich doprowadził do tego miejsca, gdzie było wiadomo, że to już nie może się wydarzyć po ludzku w żaden sposób i jakby musieli to oddać, a jeżeli, jak się pojawił Izaak, nie było wątpliwości co do tego, że to było Boże działanie. Potem znamy tą historię, kiedy Abraham miał ofiarować Izaaka i dopiero w tym momencie, kiedy już podniósł rękę z nożem, wtedy Bóg go zatrzymał, ale chciał Bóg sprawdzić, czy on faktycznie oddaje to w pełni, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Więc ja w sercu też musiałem dojrzeć do tego, żeby faktycznie też kwestię mojej pracy zawodowej w pełni oddać Panu Bogu. I myślę, że to była też taka próba dla mnie, czy ja faktycznie mam tą determinację, żeby powrócić tutaj, czy nie wybiorę wygody, bo pewnie wygodniej by było w tych okolicznościach i przy tych informacjach, jakimi dysponowałem, po prostu zostać w Warszawie i stwierdzić, że może za rok, może się potem coś pojawi. Tak, musiałem oddać to w sercu, bo mówię, modliłem się o to, natomiast czasem się modlimy, a czasem się modlimy. Czasem modlimy się i wypowiadamy coś słowami, a czasem, i nie chcę mówić, że to jest nieszczere, ale może jest to nie do końca tak głębokie, jak być powinno. I oczywiście, że jako chrześcijanin, jako osoba wychowana w zborze, modlę się o pewne rzeczy, ale jednocześnie po swojemu, swoimi siłami, kompetencjami, różnymi próbami starałem się uzyskać tą pracę. Tak jak ja chciałem, to co ja chciałem, w taki sposób, jak to widziałem. I oddałem to Panu Bogu w modlitwie, że faktycznie ufam, że On mnie w tym poprowadzi i znajdzie rozwiązanie. Także byłem w Gdańsku, dowiedziałem się, że mnie nie chcą. Zaproponowałem, że mogę wrócić jako pracownik. Dostałem informację, że za jakiś czas się odezwą, czy jest w ogóle taka możliwość, że bym przyszedł jako pracownik. I kiedy oddałem to Panu Bogu i też zacząłem już szukać innej pracy i modlić się i podjąłem decyzję, że w Warszawie tak czy siak nie zostaję, bo chcę wrócić, bo czuję to w sercu, że to jest moje miejsce. Wtedy dostałem telefon z Gdańska od szefa sklepu, że głupotą byłoby mnie zatrudnić jako pracownika i że proponuje mi jednak, żebym objął stanowisko to, na które aplikowałem. Co się zazwyczaj nie dzieje, znaczy nie spotkałem się z tym, żeby w momencie, kiedy już ktoś dostał odmowę i nie były to jeszcze jakieś tam przyjemne słowa i takie naprawdę dali mi odczuć, że nie, to jednak dostałem tą pracę, o którą się ubiegałem. W tym momencie wiem, że to nie jest już gdzieś moja zasługa, tylko jest to od Pana Boga, bo to nie jest ja przekonałem do tego, tylko wydarzyło się coś nie do końca zrozumiałego. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale jest taki fragment, 5 werset i dalej. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukoszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I to jest, myślę, lekcja, którą musiałem odebrać, że pokornym Bóg łaskę daje i że mamy faktycznie złożyć wszelką troskę na Niego, gdyż Bóg ma o nas staranie. I kiedy faktycznie to robimy w naszym życiu, to Bóg odpowiada. Pewnie w różny sposób, bo też nie mówię, że zawsze będzie tak, że dostaniemy to, co chcieliśmy wcześniej. Tylko chodzi o zmianę nastawienia serca i myślę, że byłbym też szczęśliwy, gdybym tej pracy nie dostał, bo po pierwszym tygodniu nie wiem, czy do końca jestem szczęśliwy, że ją dostałem, bo nie jest lekko. Ale tak, kiedy zmienimy to nastawienie w naszym sercu i faktycznie na nim polegamy, to wtedy możemy spać spokojnie, bo wiemy, że Bóg ma o nas staranie. Kiedy już właśnie, może po pierwszym tygodniu, jeszcze krótka refleksja, bo trafiłem do działu, mam 12 osób pod sobą i wszystkie są do mnie negatywnie nastawione ze względu na to, że proces rekrutacji był niezrozumiały dla nikogo, łącznie ze mną. Natomiast bardzo szybko powstała teoria spiskowa, że muszę mieć straszne plecy gdzieś,
ponieważ było tak, też część osób, które, z którymi pracuję, które pracują pode mną, brały udział w tej rekrutacji razem ze mną, z której się nikt nie dostał i wszyscy dostali informację, że nikt nie spełnił oczekiwań, a teraz jednak przyszedłem jako kierownik do nich. Więc historia jest taka, że mam plecy. No, ja wiem, jakie mam plecy, bo mamy plecy u góry, kiedy Panu Bogu ufamy. Natomiast starałem się trochę zbadać, jak to było z tym moim przyjściem, też żebym wiedział, o co chodzi. I dziwna sprawa, bo okazało się, że faktycznie mam jakieś plecy w tej firmie, bo były naciski, żeby mnie zatrudnić od osoby z Warszawy, z biura, której tak naprawdę dobrze nie znam i bym w życiu się nie spodziewał. Więc wierzę, że to dzięki Bogu tak się wydarzyło, że jakoś to się wydarzyło. Ja nie miałem na to żadnego wpływu. To, co ja zrobiłem, powiedziałem, przyjąłem to, tą informację i zaproponowałem, że mogę wrócić zwyczajnie jako pracownik. I wtedy oddałem to Panu Bogu, zupełnie to zostawiłem i czekałem. I to jest takie świadectwo Bożego działania. Oczywiście proszę Was o modlitwę, bo nie będę miał lekko teraz w nowej pracy, natomiast nie stresuję się jakoś specjalnie i przede wszystkim cieszę się, że mogłem tu wrócić, bo takie miałem założenie wyjeżdżając. Taką obietnicę jakąś tam niepisaną złożyłem też tacie. I dzięki Bogu się udało i jest co tutaj robić. Także czuję się, że wróciłem do domu. Amen.
Ja bym chciał zachęcić, żebyśmy przez słowa pierwszej pieśni, jeżeli ktoś nie miał czasu w tygodniu albo teraz przed przyjściem nabożeństwa, żeby pojednać się z Bogiem, przeprosić Go za swoje grzechy, to treść tej pieśni właśnie to wyraża. To jest modlitwa mówiąca o tym, że przychodzimy przed tron Boga, aby Go prosić o przebaczenie. Chcemy się pojednać z Nim, chcemy też oddać Mu chwałę, więc chciałbym, żebyśmy z czystym sercem mogli oddawać Mu chwałę za chwilę, dlatego zaśpiewajmy szczerze te słowa jako naszą modlitwę, jeżeli nie mogliśmy tego zrobić dzisiaj rano albo w tygodniu, jeżeli coś jest jeszcze w naszych sercach, czego nie wyznaliśmy Panu Bogu, to jest dobry czas teraz, żebyśmy mogli dla Niego tak naprawdę to w modlitwie oddać. Panie. Ty jesteś jedynie Królem, Panie. Ty jesteś jedynym Bogiem. Wyznajemy teraz to tutaj, Panie, razem. W Twoim Kościele, Panie. Oddajemy Tobie chwałę wspólnie, Panie. Chcemy oddawać, Panie, teraz chwałę Tobie razem z aniołami, które przed Twoim tronem ośpiewają, że Ty jesteś święty. Jesteś świętym Bogiem. Jedynym Bogiem, Panie. Jesteś wielkim Królem, Panie. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty dajesz nam swoje zbawienie, Panie. Dzięki Ci, że Ty przebaczysz nam nasze grzechy, Panie, że możemy przyjść dzisiaj pod Twój tron i prosić o przebaczenie, Panie, a Ty nam dasz to. Proszę Cię, Panie, uwalnij nas, Panie, z naszych grzechów, Panie. Zabieraj to, co nas jeszcze, Panie, od Ciebie oddziela, Panie, odłącza od tego, żebyśmy mogli teraz Tobie chwałę oddawać, Panie, żebyśmy wspólnie mogli podnieść głos, Panie, i z czystym sercem śpiewać dla Twoją chwałę, Panie. Żebyśmy mogli się Tobie podobać dzisiaj, Panie, tutaj, Panie. Chcemy oddawać Tobie chwałę, Panie, uwielbiać Ciebie, Panie, w tym miejscu, Panie. Bo Ty jesteś święty Bogiem i wielkim Królem, Panie. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, a na tronie zaraz siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnalowego, a wokół tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokół tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku, wokół tronu, 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą. A postać czwarta podobna była do orła w locie. Każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokół i wewnątrz były pełne oczu. Nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść.
Błyskawic, blask i nowiu. objawiłeś nam, Jezusa Zbawcę. Mocno wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest osoba trzech. Wierzę, że jest zmartwychwstanie i my powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię
swój głos. Jeżeli ktoś ma modlitwę w sercu, chciałby to na głos mi powiedzieć, to teraz jest chwila, że możemy to powiedzieć przed Bogiem w kościele, tu razem wspólnie, kiedy stoimy przed Bożym obliczem.
Tylko Tobie.
moi kochani, mam takie pytanie, jak lubicie odpoczywać? Bo tak się zazwyczaj dzieli odpoczynek na bierny bądź czynny. Można w sposób bierny odpoczywać, bądź aktywnie. Jak to w waszym życiu? Jedni lubią, wiecie, są na tyle już zmęczeni, znużeni, że nie myślą o żadnym jakimś tam wysiłku czy aktywności fizycznej, najchętniej by się położyli, wyłączyli wszystko i poszli spać. Taki lubicie odpoczynek? Znaczy, wiecie, no, czasami tak jest, nie? Że jest taki etap w życiu człowieka, tak intensywny, że już nie myślimy o żadnej innej formie odpoczywania, tylko tak po prostu, żeby wszystko zgasić, wyłączyć telefony, wyrzucić do wiadra z wodą i po prostu iść spać. I rozumiem, bo tak chętnie bym sam często mógł poodpoczywać, ale są ludzie, którzy w taki bierny sposób nie odpoczywają, nawet się męczą, tylko wolą być aktywni. A jak jest, jeżeli chodzi o inne obszary naszego życia, właśnie z tym podziałem na bycie aktywnym bądź bycie biernym? Jak żyjecie? Aktywnie czy biernie? No pewno jedni tak, a drudzy inaczej, tak? Jedni tak, a drudzy jedni aktywnie, drudzy biernie. Jak pracujesz? Ciężko, tak, dobrze. Ale wiecie, można pracować ciężko i właśnie w sposób taki bardzo aktywny. Ja kiedy pracowałem, to moi koledzy ukuli takie powiedzenie: jak cię widzą, to pracuj. Wiecie, pracowali, no ale szukali takich sposobów, wiecie, żeby być w pracy bardzo biernymi i tylko wtedy, jak ktoś widzi, no to wtedy trzeba pracować, nie? Wiecie, tak samo jedni są też aktywni bądź bierni w tym obszarze, na przykład, wiecie, wyrażania miłości w małżeństwie. Znam takich, którzy powiedzieli, ja tam powiedziałem mojej żonie 30 lat temu, że ją kocham raz i to przecież wystarczy, nie zmieniłem zdania, po co więcej, nie? Znacie takie przykłady? Znacie. No więc wiecie, no można też być w tym obszarze miłości, wyrażania uczuć, wyznań swoim współmałżonkom. Można być albo aktywnym i codziennie po 50 razy mówić, albo coś robić, kupować kwiaty, być aktywnym i tak dalej, albo po prostu żyć w małżeństwie, tak. Można? No można, no bo tak jest w życiu, nie? Czy tak samo w uczeniu się. Ja pamiętam, chodziłem do szkoły i tak, wiecie, były takie etapy, że wydawało mi się, że wystarczy chodzić do szkoły. No i ja się uczyłem, ale byłem bardzo w tym bierny w tym uczeniu się, no bo tylko chodziłem do szkoły. Ale czy o to chodzi w chodzeniu do szkoły, żeby tylko chodzić do szkoły? No trzeba być aktywnym. A jak jest w tym obszarze, wiecie, chodzenia do kościoła? No, chodzę. Jestem. I nawet walczę, żeby nie zasnąć. Nie? Jak dzisiaj może taka jest pogoda, wiecie, z namiotem. Jest fajnie. Tylko brakuje miejsc leżących. Jakby były leżące, to już naprawdę super. Nie ma lepszego klimatu do tego, żeby może tutaj sobie przysnąć. A są ludzie, którzy przychodzą i są bardzo aktywni. Szukają cały czas możliwości, żeby komuś usłużyć, albo żeby jak tylko jest, wiecie, przerwa gdzieś tam chwilę, ktoś tutaj, Adam, powie, a teraz jest czas na modlitwę, to już się wyrywają. Bo nie chcą tak biernie być uczestnikami nabożeństwa, tylko chcą być aktywni. No, wiecie, i są tacy, tak? No. Więc ja mam pytanie, jaki dzisiaj jest stan twojego ducha, twojej duszy, twojego ciała na przeróżnych obszarach twojego życia? Jak żyjesz? Czy aktywnie, czy biernie? I to taki, wiecie, kamyczek może i do mojego ogródka, i do waszego, ale chciałbym, żeby to było taką też może pewną ilustracją do tego, co chciałbym dzisiaj czytać z Bożego Słowa i dzielić się z wami, bo jak wspomniałem na początku, jestem na etapie czytania, rozważania drugiej księgi Kronik i tam postać Rehabeama, syna Salomona, który został królem w Judzie, jest dla mnie dosyć mocno intrygująca i chciałbym dzisiaj przyjrzeć się trochę tej postaci. Wiecie, mam świadomość, że właśnie ci, którzy żyją bardzo aktywnie, różnego rodzaju wyzwania w swoim życiu podejmują, są zaangażowani, zajęci wieloma różnymi działaniami, to w tych działaniach czasami umyka to, żeby mieć czas na czytanie czy słuchanie Bożego Słowa. Wiecie, dzisiaj niedzielny poranek jest doskonałą okazją, żeby tego Bożego Słowa posłuchać, więc ja lubię czytać i przeczytam dzisiaj całe dwa rozdziały. Cieszycie się? Wiecie, to tak samo można powiedzieć, no nie wziąłem, ale tak myślałem, żeby wziąć, pokazać wam nuty. Wiecie, co to nuty, no to chyba każdy wie. I wiecie, no teraz mogę powiedzieć, no pokażę wam nuty, jakieś tam zapisy na pięciolinii, akoladą złączone, dwie pięciolinie, znaki chromatyczne, wszystkie inne tam rzeczy i tak dalej, wyrażona dynamika, agogika i te inne cuda na kiju, że tak powiem. No i co to dla was w ogóle może być? Jakie doznania, jakie przeżycia, jakie emocje możecie mieć, kiedy patrzycie na nuty? Żadnych. Ale gdyby teraz te nuty dać muzykom na pulpity, niech oni zagrają, to myślę, że doznań, przeżyć, refleksji, emocji, wzruszeń, wzniesień byście mogli doświadczyć przeróżnych wielu. Wiecie, tak samo mamy, chyba każdy ma w domu Biblię, albo nawet nosi w kieszeni, w portfelu, może to nie, ale w torebce gdzieś tam ma mały format tego, małej gedeonitki. Ale jakich ona nam dostarcza wzruszeń? Dopiero jak czytamy, jak słuchamy, to w nas się coś budzi i ożywa. I wierzę, że dobrze jest słuchać Bożego Słowa, a nie tylko mieć, nosić i patrzeć na to. Więc otwórzmy proszę drugą Księgę Kronik. Dwa rozdziały, ale tak naprawdę wersetów razem 39. To tak jakby nawet prawie pół rozdziału na przykład dłuższych fragmentów z Ewangelii Jana, czy tam Mateusza, czy w Łukaszu też są takie długie bardzo rozdziały niektóre. Więc czytam 11 i 12 rozdział 2 Księgi Kronik, strona 481 w przekładzie Biblii Warszawskiej. Gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził ród Judy i Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Wtedy doszło słowo pana Szemajasza, męża Bożego, tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminitom tak. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wrócicie każdy do swego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jeroboamowi. Rehabeam zamieszkał w Jeruzalemie i przebudował niektóre miasta w Judzie w twierdze, mianowicie Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Socho, Adulam, Gad, Maresza, Zyf, Adoraim, Lakisz, Azeka, Seroa, Ajalon, Hebron. To były miasta warowne w Judzie i w Beniaminie. Umocnił te twierdze, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył w zapasy żywności, oliwy i wina oraz każde poszczególne z tych miast w tarcze i gwidy i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Beniamin. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. Przez to zaś wzmocnili królestwo judzkie i wsparli Rehabeama, syna Salomona, na 3 lata, gdyż przez 3 lata kroczyli drogą Dawida i Salomona. A Rehabeam pojął za żonę Mahalat, córkę Jerimota, syna Dawida oraz Abigail, córkę Eliaba, syna Isajego. Urodziła mu ona synów Jeusza, Szemariasza i Zachama. Po niej pojął Maachę, córkę Abszaloma i ta urodziła mu Abiasza, Ataja i Zizę i Szelomita. Rehabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice. Miał bowiem 18 żon i 60 nałożnic. Był zaś ojcem 28 synów i 60 córek. Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rehabeam Abiasza, syna Maachy, chciał bowiem, aby on został królem. Rozsądnie też postąpił, rozmieszczając wszystkich swoich synów po wszystkich okręgach Judy i Beniamina, po wszystkich miastach warownych, przydzielając im brud żywności i rając im mnóstwo żon. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael.
W 5 roku panowania Rechabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeniewierzyli się Panu. Z 1200 wozami wojennymi i z 60 tysiącami jezdnych, a lud zbrojny, który przyszedł z nim z Egiptu, Libijczycy, Sukijczycy i Kuszyci, był niezliczony. Zdobywszy miasta warowne, które należały do Judy, dotarł aż do Jeruzalemu. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rechabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu, i rzekł do nich: tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też i ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli: Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szemajasza słowo Pana tej treści: ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rechabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, przychodziła straż przyboczna i zabierała je, po czym znowu przynosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. Ponieważ król ukorzył się, odwrócił się od niego gniew Pana i nie wytracił go całkowicie, boć także i w Judzie działy się dobre rzeczy. I znów stał się król Rechabeam potężnym w Jeruzalemie i panował. Miał zaś Rechabeam 41 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 17 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć swoje imię. Matka jego miała na imię Naama, a była Ammonitką. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. A sprawy Rechabeama od pierwszych do ostatnich są spisane w dziejach proroka Szemajasza i jasnowidza Iddo. Wojny zaś między Rechabeamem a Jeroboamem trwały przez cały czas. I spoczął Rechabeam ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. Władzę zaś królewską po nim objął Abiasz, jego syn. Dwa rozdziały przeczytaliśmy Bożego Słowa, w których mamy dosyć szczegółowo opisaną sytuację w Judzie po podziale Izraela na północne i południowe królestwo. I wiecie, to jest taki czas, ja tak sobie myślę, w życiu Rechabeama, kiedy zastanawiał się, co ja w ogóle zrobiłem. No bo wcześniej, wiecie, było tak, po śmierci Salomona, jego ojca, Rechabeam został królem i wtedy przyszli do niego ludzie i powiedzieli: słuchaj, te podatki, które twój tata tutaj ustanowił, to są za wysokie. Te wszystkie pańszczyzny, daniny, tą robotę, którą mamy wykonywać, to jest naprawdę bardzo ciężko. Ty weź nam trochę to wszystko, wyluzuj, obniż te podatki, zmniejsz nam te wszystkie pańszczyzny, daniny, a będziemy ci służyć. I wtedy Rechabeam zapytał o zdanie doradców swojego ojca, króla Salomona, już ludzi dojrzałych wiekowo, starszych, doświadczonych, powiedzieli: jeżeli posłuchasz tych ludzi i obniżysz, zmniejszysz ten nacisk, tą presję, którą wcześniej oni mieli, oni ci będą służyć całym swoim sercem, przez całe swoje życie. I wtedy zapytał jeszcze swoich rówieśników, młodzieńców, ale widzimy, jacy to byli młodzieńcy. Rechabeam został królem, mając 41 lat. To może w naszym pojęciu bycie młodzieńcem to niekoniecznie się wiąże z takim wiekiem. I posłuchał swoich rówieśników, którzy razem z nim wyrośli, a byli w jego orszaku, i powiedzieli: powiedz im, że twój mały palec jest grubszy niż biodro twojego ojca, że ojciec tam was rózgami, a ja kańczugami będę was tu jeszcze siekł, jeszcze podkręcę wam tak śrubę, żebyście wymiękli zupełnie. I poszedł za radą tych młodzieńców i powiedział to. Kiedy za 3 dni przyszli ludzie i co powiedzieli? W takim razie tobie sam sobie tutaj króluj, nie mamy nic wspólnego z rodem Dawida, z tą linią królewską Dawidową, każdy do swojego domu. My sobie teraz w demokratycznych wyborach własnego króla wybierzemy. I był Jeroboam, którego wybrano. Jeroboam został królem, 10 plemion, jak wcześniej było też przez Pana to zapowiedziane. W każdym bądź razie, wiecie, to jest taki czas i ja tak sobie myślę, tutaj jeszcze Rehabeam chciał coś zrobić i wysłał swojego jednego człowieka, Hadorama, tutaj ostatnie wersety 10 rozdziału o tym mówią, żeby może coś tam zrobić z tymi pańszczyźnianymi robotnikami, a oni go zatłukli kamieniami na śmierć. I wtedy Rehabeam się wystraszył, wsiadł na wóz i do Jerozolimy uciekł. Czyli tak myślę, jak on wtedy mógł się czuć? Co ja zrobiłem? No posłuchałem młodych, moich kumpli i co z tego teraz jest? Królestwo jest podzielone. Ja mam tylko malutki obszar, na którym mogę panować, rządzić. Ludzi mi zostało bardzo niewielu. Wiecie, no jedna decyzja, a konsekwencje dramatyczne. I nie ma żadnej nadziei czy światła, żeby to się teraz mogło zmienić. Myślę, że trochę wiemy, co się z Jeroboamem działo w tym czasie. Jeroboam też myślał, żeby swoją władzę umocnić i zrobił to, że kazał sporządzić dwa cielce, postawić jednego w Dan, drugiego w Betelu. Powiedział, oto twoi bogowie z Izraelu. Teraz tu musicie chodzić i składać ofiary, bo myślał, że jak pójdą do Jeruzalemu, to znowu ich serce przylgnie do Rehabeama i on straci władzę. Ale wiecie, kiedy myślę, że Rehabeam jeszcze był w takim stanie, wiecie, takiego, nie wiem, gniewu, smutku, żalu, jakichś tam emocji, wiecie, ja tu w końcu zrobię porządek, i jak czytamy w 11 rozdziale, zebrał 180 tysięcy ludzi. Po co? Po to, żeby pójść, jak tutaj czytamy w tym pierwszym wersecie, w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Rehabeam podjął decyzję, wysłał wojsko, zgromadził doborowych wojowników, aby przywrócić władzę komu? Rehabeamowi. Sobie, samemu. I on stracił władzę. I teraz będąc, może wiecie, miał jakieś tam wyrzuty, co ja w ogóle zrobiłem, może miał jakieś takie trochę obciążenie, że podjął taką decyzję, że poszedł w tą stronę, ale cały czas był nastawiony, wiecie, na to, żeby o swoje zadbać, miał ambicje, miał takie plany, on mocną ręką tu w końcu zrobi porządek. No to dawaj, wojna. I zgromadzeni doborowi, wiecie, armia z samych oddziałów specjalnych, wyposażona, przygotowana. Stoją już, czekają tylko, wiecie, patrzą na zegarki, która to godzina, czasy synchronizowane, na rozkaz, na czerwony guzik. I tu przychodzi do nich prorok. Mówi, słuchajcie, mam dla was słowo od Boga. Nie wyruszycie. Nie będziecie walczyć przeciwko waszym braciom. Wiecie, i teraz myślę, że on, będąc w jakichś takich emocjach i w takim pragnieniu, żeby te swoje ambicje jako król, wiecie, on był królem. Mnie, syna Salomonowego, mój tata przecież tak królestwo, że tak powiem, rozbudował, wzmocnił, umocnił, gospodarczo byliśmy potęgą, nie do przeskoczenia i w każdym innym obszarze. I ja, jego syn, teraz co? Straciłem tak wiele? No tak nie może być. Ale mógł pójść za tymi swoimi ambicjami i zrobić porządek na siłę. Takie miał plany i zamierzchł, wiecie, to był jego plan. Ale posłuchał Bożego Słowa, które było przeciwne temu, co on sobie zaplanował, umyślił, wykombinował, co chciał zrobić. I jak posłuchał tego, co Bóg do niego powiedział, to zaczął normalnie, wrócił normalnie żyć, funkcjonować. Ale, o tym tutaj czytamy, w tym od 5 wersetu, jego królestwo zaczęło się umacniać. Gdzie miasta stały się warowniami. Mało tego, jak posłuchał tego, co Bóg powiedział, to on chciał, wiecie, na siłę jakby wywalczyć, czy zmusić ludzi, żeby do niego przyszli, do niego wrócili i byli pod jego panowaniem. Ale kiedy posłuchał Bożego Słowa, to tutaj czytamy, że lewici zaczęli sami przychodzić. Ludzie przebywali z wszystkich plemion izraelskich do Jerozolimy. Widzimy to w wersecie 15 i 16. Wiecie, gdyby chciał na siłę, to przypuszczam, że byłby zupełnie odwrotny efekt. Ale dlatego, że posłuchał tego, co Bóg przez swego proroka powiedział do niego, to zaczęło się wszystko normować, umacniać w Judzie, Jeruzalem zaczęło się rozwijać i jego życie rodzinne było niezwykle, że tak powiem, produktywne, owocne i wiecie, no, 18 żon, 60 nałożnic, 28 synów, 60 córek, niesamowite po prostu. I jeszcze zrobił to dobrze, że wszystkich swoich synów w tych miastach warownych obsadził, rając im mnóstwo żon i przydzielając brud żywności. Dobrze zrobił. Znaczy, dobrze tak jest, mieć dużo żywności. Na przykład. Tak to napisane jest. Posłuchał tego, co Bóg powiedział, zrezygnował z własnych planów, z własnych ambicji, z własnych jakichś takich emocji, które myślę, że w tym czasie w nim gdzieś tam się kotłowały. Posłuchał tego, co Bóg przez proroka powiedział do niego. Ale musiał, słuchając Boga, musiał zrezygnować z tych swoich planów i ambicji. I potem widzimy, że jest rozwój, jakiś rozkwit. Tu jest napisane potem w 17 wersie, że królestwo zostało wzmocnione, a Rehabeam był wspierany. I cię doświadczał wzmocnienia, doświadczał wsparcia, tylko dlatego, że odpuścił sobie, a posłuchał tego, co Bóg do niego powiedział. Chociaż to było zupełnie niezgodne z jego planami, z jego zamierzeniami i z jego ambicjami. Ale posłuchał tego, co Bóg powiedział. I tutaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka słów, które tu się pojawiają. Od tego 5 wersetu, jak o tym pomyślnym rządzeniu, o tym rozwoju, o tym umacnianiu i wspieraniu i Rehabeama i Królestwa Judzkiego czytamy, to widzimy, wiecie, że to Pan Bóg tak sprawił, że Lewici porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana. Wiecie, byli ludzie, wiadomo, że Lewici byli tą grupą ludzi, która była oddzielona od wszystkich innych tam jakichś działań, a ich przeznaczeniem była służba w świątyni, usługiwanie, pomaganie kapłanom, ale ich dziedzictwem była świątynia, tak? Służba, życie świątynne, to było przeznaczenie Lewitów. I wiecie, kiedy ktoś ich od tego odsunął, bo Jeroboam u siebie, tam byśmy czytali w pierwszej księdze też królewskiej, wiecie, za 7 baranów, czy tam za 1 cielca, każdy mógł zdać egzamin, mieć kwalifikację na bycie kapłanem. Chcesz być kapłanem? Proszę bardzo, służ ofiary, 1 egzaminik, masz świadectwo kwalifikacji, możesz być kapłanem. Świątynek na wzgórzach tyle, że dla każdego roboty nie zabraknie. A ile korzyści z tego, wiecie, bo to przecież składane ofiary, ale to, co zostało, to dla ciebie. Ja sobie żartuję, ale tu jest napisane, że Jeroboam właśnie poszedł w tą stronę, że ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami. Więc Lewici, ci, którzy byli przeznaczeni do służby świątyni, stracili swoje zajęcie, stali się teraz, wiecie, mogli być bierni. Ale oni nie mieli takiej postawy, żeby być biernymi, bo oni chcieli służyć. Wiecie, oni nie chcieli być funkcjonariuszami. Oni chcieli być sługami. I dlatego zostawili to, porzucili te swoje, wiecie, to mnie to porusza, porzucili swoje. I przyszli do Jerozolimy, do Jeruzalemu, do Judy, aby służyć Panu. I potem w 16 wersecie, za nimi zaś przybyli do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem w szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. I ci ludzie porzucali. Ja podkreślam to, bo tutaj jest też potem, w 12 rozdziale, w 1 wersecie, też jest mowa o porzuceniu i Rehabeam coś porzucił. Wiecie, to Bóg tak sprawił, że ci ludzie, którzy mieli serce oddane Bogu i byli w tym utwierdzeni, zdecydowani, żeby szukać Boga, żeby Jemu służyć, żeby składać Bogu ofiary, oni nie mogli być tam, gdzie mieszkali, gdzie mieli swoje życie, swoje majątki, swoje pastwiska, wiecie, swoje biznesy, ale w tym, co było dla nich najważniejsze, co było celem ich przeznaczenia, ich życia, służba Bogu, nie mogli być bierni. Oni zostali odsunięci. Oni nie mogli służyć Bogu. Mieli do wyboru albo być bierni, albo stać się aktywnymi, ale w czymś, co było przeciwne Bożym prawom, Bożym przykazaniom. Powiedzieli, my nie możemy być tacy bierni. My musimy iść tam, gdzie możemy być aktywni. I poszli do Jeruzalemu. Bo oni w sercu mieli to pragnienie, żeby służyć Bogu. Żeby szukać Pana. Wiecie, i takich ludzi, wiesz, że to była Boże zrządzenie Bóg przysyłał do Rehabeama. Wiecie, Rehabeam został otoczony takimi ludźmi, którzy okazywali mu wsparcie, bo tu czytamy w 17 wersecie, wsparli Rehabeama. Przez to zaś wzmocnili królestwo judzkie i wsparli Rehabeama. To ci, którzy właśnie nie chcieli być bierni, ale chcieli być aktywni, przyszli i wspierali Rehabeama. Wiecie, Bóg sprawił, że Rehabeam został otoczony ludźmi, którzy mieli taką postawę. Wierzę, że to był dla niego przykład. On, wiecie, miał wokół siebie mnóstwo dobrych wzorców. Przez 3 lata patrzył i widział ludzi, którzy mieli takie serce gorące szukać Pana, służyć Bogu, oddawać Jemu chwałę, składać Jemu ofiary. Co tam moje pastwiska, co tam moje biznesy? Porzucam to, zostawiam to, bo Pan i służba dla Niego jest moim priorytetem. Bóg sprawił, że Rehabeam miał takich ludzi wokół siebie, miał tak tyle wzorców. Przez 3 lata. I potem, jak czytamy w 12 wersecie, on z tych wzorców skorzystał, prawda? I też porzucił. Ale co porzucił? Porzucił zakon pański. To tak, kiedy czytam, zastanawiam się, jak to jest w tym obszarze dzisiaj z nami. Czy Bóg daje nam, wiecie, bez względu na to, czy my w naszym życiu zmagamy się z tym, że nasze jakieś plany, nasze ambicje, nasze zamierzenia chcieliśmy realizować, a doszło do nas jakieś słowo czy okoliczności, Pan mówi, nie zrobisz tego. I zmagamy się z jakimiś tam, że tak powiem, emocjami, wyrzutami, z jakimiś tam oskarżeniami, czy tam może innymi jakimiś emocjami. Ale idziemy do przodu i Pan sprawia, że wokół nas są ludzie, którzy są dla nas pewnymi przykładami, pewnymi wzorcami. I czy my z tych wzorców coś czerpiemy? Znacie ludzi wokół siebie, którzy mają to w sercu, żeby szukać Pana? Znacie takich? No bo ja też znam. Więc i tak myślę sobie, dlaczego Bóg sprawił, że wokół mnie są tacy ludzie? Czy to ma dla mojego życia jakiś sens, jakieś znaczenie? Czy Bóg chce, żebyś ty, patrząc na takie postawy, widząc takie wzorce, mógł się czegoś uczyć? Czerpać? Naśladować? Wiecie, ja wierzę, że tak. Wierzę, że dla Rehabeama też był taki czas, wiecie, kiedy on przez swoją decyzję, oczywiście to było zrządzenie Pana, to był Boży plan, ale myślę, że on się zmagał, może myślał, co ja zrobiłem, czy to w ogóle miało sens, z jakimiś tam wyrzutami sumienia, z jakimś może samopotępieniem, oskarżeniami różnymi, ale zaczął iść zgodnie z tym, że posłuchał Bożego Słowa i normalnie żyć i Pan przysyła mu ludzi. I zobacz, tak chcę, żebyś ty żył. Żeby serce mieć, które jest nastawione na szukanie Pana. Żeby porzucić inne rzeczy, żeby one nie były najważniejsze w twoim życiu. Zobacz, to dlatego, że poszedłeś za moim słowem, to dzisiaj królestwo jest wzmocnione. To ty jesteś wspierany. Przez 3 lata. Wiecie, też mnie to intryguje, dlaczego przez 3 lata? Ale widzę, wiecie, może dla jednych to jest nadgorliwe doszukiwanie się, ale dzielę się z wami moimi spostrzeżeniami czy refleksjami z czytania Bożego Słowa. Wiecie, przez 3 lata Rehabeam i wtedy wszyscy w Judzie mieli możliwość obserwowania pewnych wzorców, postaw, które były nastawione, nakierowane na szukanie Pana i na składanie Jemu ofiar. Szukanie Pana i ofiara dla Boga. Przez 3 lata. Wzorzec. Do naśladowania. Jaki dla nas wzorzec, który przez 3 lata chodził i pokazywał, żeby najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nastawiony na to, że moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca. I po to, żeby złożyć ofiarę. Jedyną. Wzorzec do naśladowania. Przez 3 lata. Ja tutaj widzę, wiecie, taką pewną zapowiedź i wskazanie na Pana Jezusa, który przez 3 lata chodził i wspierał, i nauczał, i umacniał, głosząc o Królestwie Bożym. I wzywał ludzi, pójdź za mną, naśladuj mnie, wstępuj w moje ślady. Niech sprawy Królestwa Bożego będą na pierwszym miejscu w twoim życiu. Widzicie to? 3 lata miał Rehabeam możliwość obserwowania takich wzorców i nabywania takich przyzwyczajeń, naśladowania ludzi, którzy porzucali wszystko, przychodzili, bo ich pragnieniem było to, żeby być aktywnymi w szukaniu Pana, w służeniu Bogu i w składaniu Bogu ofiar. Nie mogli się pogodzić z tym, żeby być biernymi. I to dziwne, ale jak czytamy dalej, gdy się właśnie umocniło jego królestwo, gdy stał się potężny Rehabeam, królem znowu w Judzie, dzięki temu, że Bóg takich ludzi przysyłał, którzy go wspierali, którzy przyczyniali się do umacniania królestwa, to on porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. To natura człowieka. My mamy wokół siebie wzorce różnego rodzaju do naśladowania. Ale i tak nie jesteśmy zbyt chyba skorzy, żeby te wzorce naśladować, tylko szukamy swojego. I Rehabeam porzucił zakon pański. Wiecie, to dzięki temu, że prawo Boże, że Słowo Boże w pewnym momencie, kiedy miał na celu siłą przywrócenie władzy dla siebie, walkę z Izraelem, z Jeroboamem, usłyszał słowo Pana, nie wyruszysz, nie będziesz walczył. Posłuchał tego, to zaczęło się królestwo umacniać. I był mocny, był utwierdzony i porzucił to wszystko. Porzucił zakon pański, porzucił Słowo Boże. Gdzie tu jest napisane w 2 wersecie, że dopiero w 5 roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem. Gdzie to też nie dzieje się z dnia na dzień. 3 lata było naprawdę super. I dopiero w 5 roku. Gdzie to jest pewien taki proces, który tak płynnie przebiega. To nie dzieje się tak, że człowiek z dnia na dzień rzuca Biblię, koniec, nie wierzę. Ale wiecie, komuś właśnie chodzi o to, żeby to jak ten proces gotowania żaby. Niektórzy tak mówią, wiecie, no jak wrzucisz żabę do wrzątku, no to jak tylko będzie mogło, to wyskoczy. Ale jak ją wrzucisz do zimnej wody i po maluśku będziesz ten garnek z wodą podgrzewał, to ona się ugotuje. I nie wyskoczy. To tak, wiecie, jest strategia diabelska, żeby i też natura człowieka, która temu sprzyja, że tak powiem, że to nie tak gwałtownie, to tak pomału, codziennie. A dzisiaj już tak późno wstałeś, nie, już nie zdążysz. Tramwaj, autobus i inna kolejka na Boże Słowo wieczorem. A wieczorem to już jesteś tak padnięty, że już w ogóle. No nabożeństwo raz, no dzisiaj mnie tak palec boli, że w ogóle, raz mi się może zdarzyć. Wiecie, no wiele takich, ja tak sobie żartuję, ale wiecie jak to jest, że niewiele potrzeba, żeby w taki płynny, stopniowy, delikatny sposób porzucać zakon, porzucać prawo Boże. W wielu różnych obszarach to się dzieje, tak samo czy w naszych relacjach z ludźmi, że no raz się mogę świętym gniewem unieść i nie przeproszę. I raz niech słońce nad moim gniewem zajdzie, co mi tam, nie? To już nic się nie stanie. Ale tak wiecie, raz za razem, pomału, w 5 roku dopiero. Przez 1,5 roku od tych 3 lat jeszcze było całkiem dobrze. Prawie 2 lata. I wtedy Szyszak najechał. Ciekawe też jest to, to już taka tam dygresja, wiecie, gdzie się Jeroboam przed schronił, bo jak Salomon żył i dowiedział się, że Jeroboam był bardzo obrotnym facetem, był tam pewnym naczelnikiem robót, jak się dowiedział, że Jeroboam od proroka otrzymał 10 kawałków płaszcza, który rozdarł, 10 plemion będzie twoich, to Salomon chciał Jeroboama zabić. Gdzie Jeroboam uciekł? Do Egiptu. I kto mu udzielił schronienia? Szyszak. A teraz Szyszak do Rehabeama. To taka myśl ciekawa, ale pomyślcie, dlaczego tak mogło być. Czy tutaj jest to jakieś powiązanie? No i tak tutaj czytaliśmy co było przyczyną, co było powodem, że Szyszak, że król egipski najechał, wiecie, z wojskiem, którego nie można było zliczyć, z 1200 wozami wojennymi, 60 tysiącami jezdnych. Co było powodem? Nie dlatego, że on, wiecie, pewną politykę uprawiał i chciał tylko trzymać dalej z Jeroboamem, który był przeciwnikiem, wrogiem Judy, Rehabeama. Wiecie, to są takie podobne imiona, nie? I tak podobnie brzmią, ale myślę, że chwytamy, że inna postać to Jeroboam, a inna to Rehabeam, tak? Chociaż mówię dosyć szybko i myślę, że wychwytujecie różnicę między jednym a drugim. W każdym bądź razie powodem najazdu Szyszaka i tego, że do Jeruzalemu wkroczyły wojska i wódz egipski, było to, że sprzeniewierzyli się Panu. Co to znaczy sprzeniewierzyć się? Sprzeniewierzyć to, jak czytałem w słowniku wyrazów obcych, to zdradzić bądź sprzeniewierzyć się, dopuścić się zdrady, odstępstwa, nawet taki synonim wbić nóż w plecy. Jak mówimy, że ktoś się komuś sprzeniewierzył, ktoś kogoś zdradził, ktoś od kogoś odstąpił, albo ktoś komuś bił nóż w plecy. I tu jest powiedziane, wiecie, że wtedy Rehabeam, porzuciwszy zakon, a z nim cały Izrael, sprzeniewierzyli się Panu. Oni zdradzili Pana, zdradzili Jego słowo, Jego prawa. Zaczęli, że tak powiem, po swojemu, odstępując, i to jest taki, no wiecie, bardzo wymowne, Bóg okazał im tyle swojej łaski. Wiecie, gdyby Rehabeam poszedł za swoimi ambicjami i chciał ruszyć, mając to 180 tysięcy wojska na Jeroboama, to pewnie by zginął, bo ich było dużo więcej. Jak z jednym i kawałkiem Beniamina pójść przeciwko 10 plemionom? To Bóg sprawił, że był umocniony, że był utwierdzony, że miał tyle dzieci, tyle żon, wszystkiego w bród. I za to, że tak Bóg mu błogosławił, w cudzysłowie, wbił nóż w plecy Panu Bogu. Sprzeniewierzył się. Odwrócił się, zdradził, odstąpił od przymierza, od zakonu, od prawa, od słowa Bożego. Porzucił. Chociaż miał wzorce wokół siebie ludzi, którzy porzucili wszystko inne, aby okazać swoją lojalność i wierność Panu i Jego słowu. Wiecie, tutaj jest taka prawda, że jak człowiek sprzeniewierza się Panu, to nie może być zwycięzcą. A tutaj jest, to bardzo obrazowi, bo to jest wojna. I to nie jest kwestia tego rodzaju, bo myślę, że Rehabeam, wiecie, był synem Salomona i znał historię narodu wybranego i musiał wiedzieć, że nieraz tak bywało, że Izrael był bardzo małą garstką wojowników, stawali naprzeciwko potężnych armii, wyszkolonych, wyposażonych i wygrywali. Nawet nie wyjąwszy miecza z pochwy, Bóg za nich walczył. To nie była kwestia strategii czy sił, ale właśnie powodem przegranej, powodem klęski było sprzeniewierzenie się Panu. I to jest też ciekawe, że to się dzieje w przypadku Rehabeama, syna Salomona. Myślicie, że on znał przypowieści swojego taty? Myślę, że mógł słuchać. No miał w końcu 41 lat i tu jest mamy, teraz ma 46 lat w tym momencie. To już nie jest jakieś małe dziecko, dorosły facet. Rozumiem. Przy powieściach Salomona w 13 rozdziale, ciekawe, czy sobie w takim momencie mógł o tym przypomnieć, co jego tata mówił. Na przykład w wersecie 13, 13 rozdziału przypowieści Salomona. Kto gardzi słowem, ten ginie. sprzeniewierzyli się Panu, porzucili zakon. 13:13. Kto gardzi słowem, ten ginie, lecz kto szanuje przykazania, temu będzie odpłacone. Kto to powiedział? Tatuś. Salomon. Potem w 15 wersecie zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby. A co się działo teraz w jego życiu? Zguba. Dlaczego? Bo porzucił zakon, bo sprzeniewierzył się Panu, bo nie dochował wierności, bo wbił nóż w plecy temu, który był wobec niego tak życzliwy i tak chcąc mu błogosławić, chronić, okazywał mu swoją łaskę i życzliwość i miłość. I wtedy prorok, ten sam, który wcześniej przyszedł do nich, Szemajasz, przychodzi i mówi taką prawdę. Wy porzuciliście mnie, to też ja was porzuciłem i wydałem was rękę Szyszaka. Tak mówi Pan. To w wersecie 5. Czy to jest ta prawda, którą Bóg często w swoim słowie kieruje do człowieka. To jest prawda, która z inspiracji Ducha Świętego jest prawdą, która dociera do człowieka i powinna w sercu człowieka być cały czas żywa i prawdziwa. W drugiej Księdze Kronik, w tym 15 rozdziale, dalej, potem się pojawił Asa, no kolejny tam król. I czytamy tutaj takie słowa. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży, wyszedł naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Gdzie to jest prawda, którą Duch Boży adresuje do człowieka i wtedy Rehabeam i Judejczycy tą prawdę usłyszeli. To dlatego, że wy opuściliście, sprzeniewierzyliście się wobec Boga, wobec Jego prawa, wobec Jego słowa, to teraz jest tak, jak jest. Gdzie nie można prowadzić zwycięskiego życia, kiedy człowiek się sprzeniewierzy Bogu. Kiedy pozwoli, że będzie potem dalej. Tutaj też jest bardzo ciekawa prawda, już nie chcę tego może szczególnie rozwijać. Szyszak obrabował Egipt i władca Egiptu. Egipt jest czego symbolem? Tego świata grzesznego, zepsutego. A władcą tego świata jest szatan. On przychodzi po to, żeby kraść i zabijać. Po co Szyszak przyszedł? Żeby ukraść i pozabijać, chociaż tylko tyle uczynił, ile Bóg mu pozwoli. I Bóg powiedział, że ja nie wydam zupełnie, że nie wytracę Jeruzalemu i tych ludzi przez rękę Szyszaka. Przyjdzie na to czas jeszcze. Dlatego, że się ukorzyli. Wiecie, przychodzi ten moment, że jest trwoga, że jest dramat, że jest sytuacja bardzo podbramkowa i poważna i coś tam w sercu Rehabeama i Judejczyków się wzbudziło, Judejczyków, bo ukorzyli się przed Panem. Pokutowali. Powiedzieli: Pan jest sprawiedliwy. Też tu jest bardzo ciekawe to w 8 wersecie. Bóg powiedział, że nie ześlę im teraz przez rękę Szyszaka, nie wyleję swojego gniewu, ale zostaną jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć Królestwom Ziemskim. Człowiek musi poznać, co to znaczy służyć Bogu. Przez 3 lata miał te wzorce wokół siebie i mógł zobaczyć, co to znaczy służyć Bogu. Jak wtedy wygląda życie. Ale potem, jak porzucił zakon pański, to komu chciał służyć? Sobie, swojemu królestwu, swoim rzeczom, a tak naprawdę no to przeciwnikowi. Zawsze musisz komuś służyć. Jak śpiewał kiedyś Bob Dylan. Może to być Bóg, może to być szatan, ale jak nie służysz Bogu, to komu służysz? Sobie? Naprawdę sobie służysz? Ja chyba myślał, że będzie teraz służył sobie, swojemu królestwu.
i to, co miał, zostało ukradzione i zabrane. I miał być i służyć Szyszakowi. Nie myśl sobie, że jak służysz sobie, to sobie służysz. Jak przestajesz służyć Bogu, jak przestajesz się koncentrować na Nim, to na kim się koncentrujesz i komu służysz? Wiecie, tu jest dużo ciekawych rzeczy, ale ja już się do końca zbliżam i będę kończył. Wiecie, co mnie tu jeszcze bardzo w tej historii intryguje? Rehabeam się ukorzył. Pokutowali. Bóg okazał im swoją łaskę. Chociaż zostali okradzeni, chociaż byli w niewoli, chociaż musieli służyć Szyszakowi. Nie mogli swobodnie, w wolności, normalnie funkcjonować. Ukorzyli się. Wiecie, przestali robić pewne rzeczy. Przestali myśleć w określony sposób. Na tym polega ukorzenie, czy też nawrócenie się, czy upamiętanie. Człowiek przestaje coś robić. Był aktywny w robieniu czegoś złego i przestaje być aktywny, staje się bierny wobec złego sposobu myślenia i złego postępowania. Tylko czy na tym się kończy? Czy idzie o to, żeby w życiu człowiek przestał robić złe rzeczy? To prawda. Idzie o to. Bóg wzywa wszystkich do upamiętania. Ale na tym się nie może skończyć. No więc właśnie. Wiecie, bo ja już przechodzę dalej. W Nowym Testamencie czytamy o nawróceniu, o upamiętaniu i o nowonarodzeniu. Człowiek się musi zatrzymać w tym biegu, w tym, żeby od Boga się oddalać. Musi się zatrzymać i odwrócić i nawrócić się do Boga. Ale jeżeli zostanie w tym miejscu, mówi, ja już przestałem robić złe, ja już nie piję. Ale jak tylko przestanie robić złe rzeczy, będzie w tym złym bierny, a nie stanie się aktywny w robieniu czegoś dobrego, to czegoś takiego jak pustka to nie ma. Pan Jezus mówił, jak duch nieczysty wyjdzie z człowieka, to wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale nie znajdzie. Więc mówi, wrócę do swojego mieszkania. I bierze ze sobą 7 innych gorszych od siebie duchów. I wiecie, jej mieszkanie jest puste. Wymiecione, przyozdobione, ale puste. Wtedy zamieszkuje i jest gorzej niż było. Czego to jest przykład? Takiego stanu jak pustka, jak bycie, wiecie, biernym. W tym duchowym wymiarze to nie ma. Rehabeam i wtedy Jeczycy, oni się ukorzyli. Przestali myśleć, czy robić jakieś złe rzeczy. Ale zobaczcie, werset 14, co mówi? Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. Zwrócenie serca i szukanie Pana, wiecie, to jest ta aktywność. On miał wcześniej przez 3 lata wokół siebie mnóstwo wzorców. Ludzie, którzy, wiecie, porzucili, ale nie zostali tam i nie byli biernymi, lewici i wszyscy inni, ale przyszli do Jeruzalemu, do Judy, żeby służyć Bogu, żeby być aktywni. Miał ten przykład. Tutaj jest kilka razy powiedziane, że się ukorzyli, że Pan to widzi i to jest okej. Okay. Ale nie można zostawić tylko w swoim życiu, zostać na tym etapie, że ja już nie robię złych rzeczy. Ale jest pytanie, a co robisz dobrego? Dobro mam na myśli to, czy szukasz Boga? Czy chcesz prawdziwie, żeby On był, wiecie, bo to szukanie Pana dla mnie jest związane z taką aktywnością, z tym, żeby moje serce właśnie urabiać i motywować i aktywizować do tego, żeby szukać Boga, żeby coś robić. Szukać z Nim społeczności, szukać z Nim relacji. Wiecie, to ta prawda, którą widzę w Nowym Testamencie, tu dzisiaj wspomniany Jakub w swoim liście mówi o tym, że wiecie, wiara bez uczynków, pokaż mi wiarę ze swoich uczynków. I przykład Abrahama, to dzisiaj wspomniany. Wiecie, ja bym chciał powiedzieć, przecież ja już przestałem robić to czy tamto. Ale szło o to, i Bóg tego oczekiwał, żeby mógł być aktywny w wyrażeniu swojej wiary. Wiecie, Pan Jezus nie tylko wzywał do upamiętania,
sama ta, wiecie, no, przed tym, co Pan Jezus mówił, przez lata będąc wzorem do naśladowania, będąc przykładem w tym szukaniu Pana, Jego przyjście poprzedzało przyjście Jana Chrzciciela. I co On mówił? Upamiętajcie się. Ale mówił, za mną idzie ten, tak, ale Jego macie słuchać, Jego naśladować, to On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Czyli jest pewien porządek i pewna kolejność. Było głoszone upamiętanie, był chrzest upamiętania, a potem Jezus przychodzi i wzywa do upamiętania. Kiedy głosił Ewangelię, w tym Ewangelii Marka, mówił, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się więc i kropka. O, i wierzcie. Wierzyć to tylko zmienić myślenie i tylko myśleć w inny sposób? Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara się wyraża w określonym sposobie życia. Jak Abraham, ojciec wiary, wyraził to w uczynku, że zaufał Bogu, że uwierzył Bogu. I to, poczytane, zostało mu ku usprawiedliwieniu. Możemy to przeczytać z 4 rozdziału listu Jakuba. Przepraszam, jeszcze to z 2. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? I potem dalej. Jeżeli brat albo siostra nie mają się w co przyodzieć i brakuje im powszedniego chleba, ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz się to poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, swego syna? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I pełniło się pismo, które mówiło, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i puściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czy Pan Jezus głosił upamiętanie? Głosił to, żeby się ukorzyć, żeby się upamiętać, żeby zmienić myślenie, ale żeby wierzyć. A wiara ma wyrażać się w określonej postawie, w szukaniu Pana, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, wstępowaniu w Jego ślady, które nie jest, że tak powiem, byciem biernym, ale to jest wezwanie do aktywności w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, Pan Jezus nie był bierny, wykonując wolę swojego Ojca, ale był niezwykle aktywny. Jemu dnia i nocy brakowało. Ja nie mówię o tym, wiecie, żebyśmy teraz zarobili się na śmierć, ale dla mnie przykład ten właśnie Rehabeama pokazuje pewną prawdę, którą Bóg wie, że chce człowiekowi przekazywać i dzisiaj nam. To, że Bóg nam daje wokół nas wiele przykładów ludzi, którzy mają serce nastawione na szukanie Pana, po to, żebyśmy mogli się uczyć, po to, żebyśmy mogli tych wzorców zczerpać, z tych wzorców i naśladować. A tym najwyższym, doskonałym przykładem, który przez 3 lata chodził po ziemi, jest Jezus Chrystus. Mamy Jego naśladować. A On nie był w tym wykonywaniu woli Ojca bierny. Był aktywny. A Rehabeam, mimo tego, że się ukorzył, mimo tego, że Bóg ich zachował, to napisane jest tutaj, że czynił to, co złe w oczach Pana, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. A Bóg mu dał możliwość, dał mu łaskę, że przez 3 lata widział takich ludzi, widział takie postawy i mógł z tego korzystać. I my dzisiaj w Bożej łaski mamy takie możliwości. Mamy przede wszystkim osobę Jezusa Chrystusa. Mamy Jego Słowo, które nam opisuje, jak On wykonywał wolę Ojca. I On mówi, przyjdź do mnie, naśladuj mnie, pójdź za mną. Ale też mamy, Bóg nam daje taką łaskę, że mamy wokół siebie ludzi, którzy mają serce nastawione na szukanie Pana. Czasami patrzymy na nich, to są wariaci. Albo w ogóle nieżyciowi ludzie. Ale może czasami, wiecie, tak, może takie, że są nieżyciowi, że zupełnie w innym świecie żyją. Ale może Bóg nam daje taką okazję, żebyśmy mogli naśladować pewne postawy i wzorce i nie być biernymi. Ale bądź aktywny jako chrześcijanin, jako Boże dziecko, jako mąż, jako żona, jako pracownik, jako uczeń. Wiecie, w wielu obszarach nie bądźmy bierni. Szukajmy Pana. To szukanie Pana w tym się wyraża, że na obszarach różnych Twojego, mojego życia będziemy aktywni. I ja życzę tego sobie samemu i Wam, moi kochani. Niech ten przykład Rehabeama i jego życia będzie dzisiaj dla nas bądź ostrzeżeniem, bądź też zachętą, abyśmy nie byli bierni. Amen. Wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.